Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 11 grudnia Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, zadzwoni do gości i odbierze telefony od słuchaczy, jeżeli takie będą, za co mu już dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, będziemy razem prawie do godziny 13. Namiary na nas telefoniczne bardzo proszę, 510-37-36, to jest do studia, a konkretnie właściwie do reżyserki, do Krzysztofa, i czujny 510-37-32, czynny całą dobę, jeszcze mail, czas reakcji ma radioszczecin.pl. Proszę Państwa, to jest wreszcie ten wiekopomny dzień, kiedy znamy dokładną datę. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, 21 grudnia w sobotę zostanie otwarta ulica Kolumba i inne ulice, które były zamknięte. Koniec świata, bo zmiany ogromne. Trójka znowu zacznie od 21 od soboty kursować na Pomorzany swoją trasą z osiedla Zawadzkiego przez ulicę Szafera, Arkońską, Niemierzyńską, Krasińskiego, Wyzwolenia, Niepodległości, Bramę Portową Nową, Kolumba właśnie, Chmielewskiego właśnie i Smolańską. Szóstka wraca na swoją dawną nadodrzańską trasę z Gocławia na Pomorzany przez ulicę Kolumba i linia autobusowa 806. Ile to audycji odbyło się na temat zapchanych autobusów tej linii, zostanie zlikwidowana. Tak to wygląda i są pierwsze recenzje, chociaż jeszcze to jest plac budowy.
Dzień dobry, Dariusz, stały słuchacz. Dzwonię do audycji Czas Reakcji. Chodzi mi o ulicę Kolumba. Generalnie jestem zadowolony, że w końcu ta ulica nabiera kształtu, bo przecież przez wiele lat można było tam urwać zawieszenie. Teraz jak już jest ta część otwarta, ta, po której są poprowadzone tory, no to pierwszy raz jak przejechałem, to miałem taki mały problem z tym, jak się zachowuje mój mały samochodzik, a mianowicie podskakuje na tych kratkach, które są w poprzek poprowadzone. One są pewnie do odprowadzania wody, czegoś tam, no rozumiem, że trzeba było tak zrobić, ale dlaczego nie jest to równy przejazd? I żeby można było równo jechać, to trzeba jechać jak tramwaj po szynach. Ja rozumiem, że to zostanie w jakiś sposób naprawione, bo nie może tak być, że kratka się zachowuje jak próg zwalniający prawie. Także warto byłoby na to zwrócić uwagę.
No nie inaczej, to jest plac budowy, tak jak rzekłem, więc ma być tam zrobione i mam nadzieję, że będzie porządnie zrobione, nie będzie żadnych patatajek, które być w projekcie nie miały i nie ma ich, więc tak być nie powinno. Teraz o czym dzisiaj w audycji? Już za chwilę o tym, żebyśmy byli ostrożni, bo przed świętami nasilają się próby wyłudzania naszych danych do konta bankowego. Jak się nie dać oszukać i gdzie zgłaszać takie próby? Rozmowa z ekspertką już za kilka minut. Potem wrócimy do wczoraj poruszonego tematu. Uniwersytet Szczeciński wystawił za 50 milionów złotych netto na sprzedaż 10 hektarów terenu przylegającego do użytku ekologicznego Altbucholz na północy Szczecina. Tę działkę uniwersytet dostał od Skarbu Państwa i tam miały powstać jakieś obiekty dydaktyczno-naukowe, a tu tymczasem w 2010 roku pojawił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją mieszkaniową, więc uniwersytet stwierdził, że z takim zapisem to oni się tą działką już nie interesują w sensie budowy, ale za to bardzo się interesują sprzedażą. Złoty interes dostać coś za darmo i sprzedać za 50 milionów złotych netto. I ta działka to łakomy kąsek dla deweloperów. Protestują ekolodzy, bo to rzeczywiście piękne ekologicznie miejsce, a także szczecińscy zieloni. We wtorek 17 grudnia przed rektoratem UES ma się odbyć protest przeciwko decyzji uczelni o sprzedaży tych terenów, a u nas dzisiaj z jednym z radnych rozmowa na temat właśnie tej sprzedaży, która jest nieco zastanawiająca. A potem będzie temat dotyczący przedsiębiorców, którzy proponują, aby w Polsce powstały strefy wolne od fajerwerków. Nie chcą takich projektów, które są procedowane w Sejmie, które zakazałyby całkowitego zakazu osobom prywatnym używania właśnie petard czy fajerwerków. No i właśnie, czy takie strefy wolne od fajerwerków to jest dobry pomysł? Na jakim etapie są te sejmowe projekty? O tym będziemy rozmawiać z posłanką Katarzyną Piekarską z parlamentarnego Specjalnego Zespołu do Spraw Ochrony Zwierząt. A około godziny 12.45 namówimy naszych słuchaczy do tego, żeby przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka, bo jeszcze w całym kraju 161 rodzin nie jest objętych pomocą. Można te rodziny wybrać, utworzyć dla nich paczkę albo wpłacić pieniądze na rzecz Szlachetnej Paczki, bo to w weekend, ten najbliższy już weekend cudów, kiedy właśnie do potrzebujących rodzin trafia pomoc. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A teraz o świątecznych ozdobach. Nareszcie są. 10 grudnia, taką datę nosi ten komunikat Kacpra Reszczyńskiego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Lepiej późno niż wcale. Szczecin rozświetlają świąteczne iluminacje, czytamy. Kurtyny świetlne w rejonie Alei Kwiatowej i Placu Adamowicza. 10-metrowa choinka na Rynku Siennym, a także bombka i anioł w Alei Kwiatowej. Prawda, że barokowy wypas? Dużo tego. W tym roku świąteczną atmosferę pozwala poczuć 100 kurtyn świetlnych. Ojej! Natomiast pomiędzy Placem Lotników a Urzędem Miasta po zmroku świecą zawieszone na słupach oświetlenia ulicznego rogi obfitości i odwrócone kwiaty. Przyjrzyjmy się dzisiejszego wieczoru tym ozdobom i czekamy na Państwa recenzję tego dużo, mało, ładnie, brzydko, czujny 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz już o naszym bezpieczeństwie, bo oszuści nie próżnują i mają coraz bardziej wyrafinowane sposoby wydobycia od nas naszych danych. Przy telefonie pani Iwona Pruszyńska, ekspert do spraw komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy przede wszystkim od tego, co to jest CERT. Nazwa pochodzi z języka angielskiego, prawda?
Tak, to jest zespół reagowania na incydenty w sieci, czyli taki zespół, który został powołany zgodnie z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa do tego, żeby właśnie odpowiadać na to, co złego się w tej sieci dzieje. I mamy 3 takie zespoły na poziomie krajowym, 3 CSIRT-y poziomu krajowego. Zespół CERT Polska, który odpowiada między innymi za szkoły, samorządy, ale właśnie też za obywateli. Zespół CSIRT GOV, który odpowiada za urzędy centralne, administrację państwową. I CSIRT MON, którego zadaniem jest obrona infrastruktury wojskowej, to nie jest pewnie zaskoczeniem.
A my będziemy rozmawiali o obronie obywateli, bo znajoma obywatelka opowiedziała mi, jak to 2 dni temu zadzwonił jej telefon komórkowy, odebrała połączenie i ktoś powiedział: dzień dobry, pani konto bankowe zostało zablokowane. Na szczęście znajoma nie została wyprowadzona tą informacją z równowagi. Od razu wyczuła, że coś jest nie tak, więc powiedziała: świetnie, cieszę się, nie będę musiała wydawać pieniędzy na święta. I ta osoba się rozłączyła. Czy to jest taki incydent, który już warto Państwu zgłaszać?
Ten przykład, który pan podał, to jest dowód na to, że cyberprzestępcy nie próżnują i że wykorzystują właśnie te proste oszustwa bazujące na socjotechnice, na emocjach. Tutaj ewidentnie celem było wywołanie niepokoju u wspomnianej obywatelki po to, żeby w dalszej kolejności postąpiła tak, jak oczekują tego cyberprzestępcy. I zdecydowanie sam taki telefon jeszcze nie niesie dla nas negatywnych konsekwencji. Natomiast to, co dzieje się dalej, czyli jeżeli byśmy zostali poproszeni o to, żeby wejść na jakąś stronę, to już informacja o takiej stronie może być atrakcyjnym zgłoszeniem dla zespołu CERT Polska. Czy informacje o tym, że musimy pobrać jakąś aplikację, to także jest rzecz, którą możemy zgłosić. Najbardziej popularne zgłoszenia, które otrzymujemy w tym okresie przedświątecznym, dotyczą po pierwsze fałszywych sklepów, bo jesteśmy w tym okresie wokół Black Friday, no i wiele z nas kupuje też teraz prezenty, co sprawia, że ci oszuści faktycznie zintensyfikowali wysiłki, żeby zakładać fałszywe sklepy, ale oszustwem, które też bardzo nasila się w okresie przedświątecznym i to też nie jest zaskoczenie, dlatego że wiele z nas czeka na paczki w tym czasie, są SMS-y związane właśnie z podszywaniem się, czy to pod Pocztę Polską, czy pod firmy kurierskie, po to, żeby wyłudzić dane logowania do naszej bankowości elektronicznej i ukraść wszystkie pieniądze z konta. I takie SMS-y, które zawierają linki prowadzące do stron stworzonych przez oszustów, to jest zdecydowanie temat, który powinniśmy zgłaszać. Nie tylko dlatego, że w ten sposób sami się przekonamy, czy faktycznie mamy do czynienia z jakąś groźną sytuacją, bo na każdego takiego SMS-a my odpowiemy, ale jeżeli to jest faktycznie strona wyłudzająca dane, to ona zostanie wpisana na listę ostrzeżeń, co oznacza, że dostęp do niej zostanie zablokowany dla innych użytkowników sieci. Czyli nasze działanie, nasze wysłanie SMS-a na numer 8080 może uchronić innych użytkowników sieci przed przykrymi konsekwencjami tych oszustw. I dzięki właśnie takim zgłoszeniom, tylko w tym roku my zablokowaliśmy ponad 75 milionów prób wejścia na strony z tej listy. Tyle razy ktoś być może dałby się oszukać, gdyby nie to, że wcześniej właśnie inny obywatel czy obywatelka przesłał do nas takie zgłoszenie.
Pamiętajmy o bezpieczeństwie w sieci i o zdrowym rozsądku. Tak jak pani powiedziała, oszuści stosują różnego rodzaju socjotechniki. Szczególnie, można powiedzieć, polują na osoby starsze wiekiem, ale nie tylko. Państwo dobrze to widzicie w swoich statystykach, że ofiarami tego rodzaju cyberoszustw wpadają także osoby w kwiecie wieku. Po prostu, można powiedzieć, oszuści zarzucają sieci i zawsze ktoś w te sieci trafi. Proszę powiedzieć, bo banki często dzwonią do nas i próbują od nas wydobyć dane, bo chcą nas uwierzytelnić, czy my jesteśmy to my, a potem przedstawiają nam ofertę kredytu i potem często nawet mówią, żeby się uwiarygodnić, ten konsultant w aplikacji banku, to my tam wpisujemy jakiś czterocyfrowy PIN na przykład. Czy to jest bezpieczne, czy należy już z tym uważać, w związku z tym, że oszuści nie próżnują i coraz mają bardziej wyrafinowane sposoby dostawania się i zdobywania naszych danych.
Jeżeli mamy wątpliwość, to zawsze możemy skorzystać z tej opcji, żeby się rozłączyć i oddzwonić samodzielnie do naszego banku i zapytać, czy ktoś do nas dzwonił z właśnie nawet ofertą kredytową. Jeżeli mamy się uwiarygodnić w naszej aplikacji bankowej, no to tutaj raczej już możemy mieć takie poczucie, że jest to bezpieczne rozwiązanie, dlatego że te aplikacje bankowe są faktycznie tworzone z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa. Natomiast mówię, każdy niepokój, który w sobie mamy, możemy zweryfikować. I to jest chyba najlepsza wskazówka i najlepsza rada. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, nakłania nas do podjęcia jakichś działań, sprawdźmy to u źródła samodzielnie. Wtedy zyskamy pewność, że faktycznie rozmawiamy z bankiem, czy faktycznie rozmawiamy z policją, dlatego że tutaj oszuści mogą się oczywiście podszywać pod różne instytucje budzące nasze zaufanie.
Gdzie można zgłaszać konkretnie takie niebezpieczne zdarzenia? Na stronie CERT Polska znajdziemy wszystkie informacje?
Zdecydowanie. Strona incident.cert.pl. W wypadku SMS-ów najprościej jest przesłać je na numer 8080. Tam nie trzeba nic wypełniać, trzeba skopiować treść SMS-a, skorzystać z funkcji prześlij dalej i wysłać tego SMS-a na numer 8080. Na stronie incident.cert.pl jest prosty formularz, gdzie możemy zgłosić inne niepokojące nas zjawiska w sieci. Jeżeli doszło do oszustwa i faktycznie pieniądze już straciliśmy, to wtedy oczywiście też kluczowe jest zgłoszenie tej sprawy na policję.
Czy będzie możliwe wysyłanie MMS-ów na ten telefon? Bo to jest też cenne, prawda?
Na ten telefon nie wysyłamy SMS-ów, dlatego że dla nas kluczowe w wypadku zgłoszeń otrzymywanych przez SMS-y są właśnie te linki prowadzące do stron wyłudzających dane. Więc po to, żeby móc ekstrahować te linki i w prosty sposób wprowadzać je na listę ostrzeżeń, dlatego że tutaj kluczowy jest czas. Te oszustwa phishingowe dzieją się bardzo szybko i tutaj czas reakcji, wprowadzenie tego na właśnie naszą listę ostrzeżeń po to, żeby strona została zablokowana, to jest kwestia minut, więc najistotniejsze jest dla nas, żeby właśnie otrzymać prostą treść z tego SMS-a, którego dostaliśmy od oszustów, bo możemy zrobić dzięki temu dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie wprowadzić stronę na listę ostrzeżeń i zablokować do niej dostęp, ale po drugie na podstawie takiego SMS-a stworzyć wzorzec takiej oszukańczej wiadomości, który przekazujemy do operatorów telekomunikacyjnych i operatorzy telekomunikacyjni blokują każdego kolejnego SMS-a wysłanego przez oszustów, który wpisuje się w ten wzorzec. Czyli szybkość tej reakcji jest tutaj kluczowa, dlatego nie zrzuty ekranu, nie MMS-y, a właśnie prosta treść wiadomości SMS skopiowana lub przesłana dalej będzie dla nas najcenniejszym sposobem właśnie przesyłania takiego zgłoszenia.
Młodsi zapewne sobie z tym poradzą, starsi może być już gorzej i dlatego pytałem o te MMS-y, ale dobrze, że jest możliwość współpracy z państwem i reagujecie na tego rodzaju zgłoszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Iwona Pruszyńska, ekspert do spraw komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
I zmieniamy teraz temat. Przy naszym telefonie gość, pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy.
Wczoraj naszym gościem był Artur Krzyżański z inicjatywy Ratujmy Alt Buchholz. To jest taki użytek ekologiczny na północnych dzielnicach Szczecina przy potoku Grzęziniec. To rzeczywiście piękny teren po dawnym folwarku. No i obok jest teren Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet 10 hektarów działki wystawił za 50 milionów złotych netto na sprzedaż. Ale co ciekawe, Uniwersytet dostał tę ziemię w 2000 roku od Skarbu Państwa, konkretnie od Agencji Własności Rolnej, aby zbudować tam obiekty dydaktyczno-naukowe. Tymczasem w 2010 roku przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją mieszkaniową, więc teraz Uniwersytet twierdzi, że w związku z takim zapisem w planie już nie jest zainteresowany tym miejscem, a to łakomy kąsek dla deweloperów. No i ekolodzy grzmią. Wczoraj także Zieloni zwołali konferencję prasową, zaapelowali do Uniwersytetu Szczecińskiego, aby odstąpił od zamiaru tej sprzedaży. No i zobaczymy, jaki będzie efekt tych apeli. We wtorek ma być z kolei protest dotyczący właśnie tej sprzedaży pod rektoratem Uniwersytetu. Zieloni mówią tak, Uniwersytet otrzymał działkę za darmo na cele edukacyjne i rozwojowe, a nie na sprzedaż. Jest to maszynka do robienia pieniędzy kosztem środowiska, mówią Zieloni. Apeluje do rektora Tarczyńskiego, mówi jeden z nich Andrzej Radziwinowicz, aby zatrzymał gorączkę chciwości. Tak to się przedstawia. Posłuchajmy, co słuchacz na ten temat.
Dzień dobry, Henryk. Ja bym chciał się, proszę Państwa, tylko dopytać, kim są ci ludzie, którzy tak przekazują chętnie uczelniom, Urząd Miejski przekazuje, kto to jest? I uczelni, kto to przyjmuje? Kto to wymyślił, proszę Państwa, żeby dawać tutaj darmo uczelniom wszystko? Oni potem po 5 latach to wszystko sprzedają. No jak to jest? Zróbcie sobie na ścianie jakieś takie wykresiki i dojdziecie. Dziękuję.
No jak to jest? Właśnie pan radny Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pana coś w tej sprawie zastanawia? Coś się panu nie podoba?
No oczywiście, cała sprawa jest zastanawiająca, tylko ja tutaj chciałbym sprostować, że to nie Urząd Miasta, tylko Skarb Państwa przekazał tereny dla Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tak jest, Skarb Państwa, Agencja Własności Rolnej.
Tak, dokładnie, więc tutaj nie Urząd Miasta. Natomiast no, jest to o tyle zastanawiające, że Uniwersytet Szczeciński za zadanie ma przede wszystkim kształcić, prowadzić badania, prowadzić dydaktykę, a nie sprzedawać działki za dość duże miliony, bym powiedział, bo ponad 50 milionów to jest bardzo duża kwota. I tutaj czy przypadkiem ktoś się nie pomylił swojej funkcji, jaką powinien pełnić, z funkcją, którą być może chciałby pełnić, bo to nie jest dobre rozwiązanie, żeby Uniwersytet tereny, które były przeznaczone na stricte na badania dydaktyczne, na działalność dydaktyczną, na badania i na działalność dydaktyczną, sprzedawał teraz nie wiadomo komu, no prawdopodobnie jakiemuś deweloperowi za duże środki. Oczywiście Uniwersytet być może będzie tłumaczył to w sposób taki, że szuka dodatkowych środków na swoje funkcjonowanie. No ale mamy przecież ze Szczecina ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który jest reprezentantem Lewicy, więc jeżeli Uniwersytet ma problem z jakąś płynnością finansową, to myślę, że to jest właściwy adres, żeby się zwrócić o jakąkolwiek, powiedzmy, kroplówkę czy wsparcie finansowe w postaci dotacji, w postaci innych różnych środków dodatkowych, a nie sprzedawać działkę, która miała przeznaczenie zupełnie inne, a okazuje się, że została przetrzymana przez 24 lata. W międzyczasie zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego. No i dzisiaj Uniwersytet sobie zarobi na tym czysty pieniądz, bo nic nie zapłacił w zamian za tą działkę, bo dostali ją przecież za darmo. Więc tutaj budzi to również i nasze, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, kontrowersje, ta sytuacja, bo to nie jest dobry kierunek Uniwersytetu, żeby sprzedawać działki. Raz jeszcze to powtórzę. Za chwilę się okaże, że Uniwersytet Szczeciński stanie się jednym z głównych handlarzy działkami w Szczecinie. Oczywiście działkami nieruchomości, a za chwilę może dojść do tego, że staną się deweloperem. No to chyba nie ten kierunek. Powinni się zająć tym, czym, do czego są powołani, a nie do sprzedaży działek.
Uniwersytet Szczeciński, panie radny, mówi, że te pieniądze przeznaczy na właśnie swoją działalność, które otrzyma. Nie wiem, czy dydaktyczno-naukowo.
Uniwersytet mówi, że przeznaczy na działalność statutową. Więc musimy się przyjrzeć, bo działalność statutowa to jest pojęcie bardzo
szerokie. Bardzo to mogą być nawet podwyżki
mogą być przykład podwyżki. Ostatnio też media obiegła informacja o zarobkach rektora, które są, bym powiedział, bardzo godne, jeżeli już mówimy w takiej kategorii. Więc na co te pieniądze pójdą, to tak naprawdę nie wiemy. Na cele statutowe. Oczywiście na pewno nie pójdą na rzeczy, których w statucie Uniwersytetu Szczecińskiego nie ma. Ale statut jest, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, szeroki i tutaj wachlarz możliwości rozdysponowania tak dużej kwoty pieniędzy, 50 paru milionów złotych, jest na pewno bardzo, bardzo duży i bardzo możliwe, że te... I tak to właśnie wygląda.
Tak to się przedstawia, a to, że uniwersytet mógłby na przykład zaapelować o zmianę tego miejscowego planu, żeby to powróciło do działalności właśnie dydaktyczno-naukowej na tym terenie i takich obiektów dydaktyczno-naukowych. Czy to jest możliwe? Czy jest możliwe odwrócenie, żeby tę funkcję mieszkaniową dla tego obszaru 10 hektarów tej działki przywrócić?
Zawsze, panie redaktorze, jest to możliwe, żeby zmienić plan, czy zrobić nowelizację planu, czy zmienić w ogóle plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli uniwersytetowi zależałoby na tym, żeby tam dalej była prowadzona działalność stricte dydaktyczna, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odpowiedni wniosek do prezydenta miasta złożyć, który trafi później na Komisję Budownictwa i Mieszkalnictwa i będzie on procedowany. No tylko pytanie, czy korzystniejszym dla uniwersytetu nie jest sprzedaż właśnie tej działki.
I jeszcze jedno pytanie.
Tego nie wiem.
Odwołuję się do pańskiego doświadczenia jako radnego, bo to jest pytanie pewnie głównie do prawnika. Czy można w takiej umowie darmowego przekazania działki, na przykład zasobów Skarbu Państwa, zawrzeć taką klauzulę, że działka nie może podlegać sprzedaży przez tego, kto ją otrzymuje, tylko po prostu jest naprawdę na działalność. Na przykład w tym przypadku Uniwersytetu i w przypadku, kiedy uniwersytet z tego się nie wywiązuje, działka wraca do właściciela, no bo to jest, no można powiedzieć, no, taka kura znosząca złote jajka. Dostajemy działkę i po paru latach ją sprzedajemy po parunastu czy kilkudziesięciu.
Panie redaktorze, myślę, że każdy by chciał dostać działkę za darmo, potem ją sprzedać z zyskiem 55 milionów złotych, czy 50, a nawet miliona złotych. Natomiast oczywiście ja prawnikiem nie jestem, natomiast praktyka mówi, że można, czy że czasem się praktykuje różnego rodzaju zapisy w umowach, więc oczywiście warto by było również i z tego kazusu skorzystać. Natomiast tutaj już jakby taką wykładnię prawną, to musimy oczywiście pozwać od prawników, którzy w tym temacie się zajmują zawodowo.
Pan Krzysztof Romanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę, do widzenia.
Dobrego dnia. Do dzisiejszej rozmowy zapraszaliśmy przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej Zieloni w Radzie Miasta. Niestety komisja zatrzymała radnych, więc dzisiaj ta rozmowa nie była możliwa, za to możliwy jest komentarz.
Dzień dobry. O Uniwersytecie Szczecińskim można by pisać książki i byłyby to negatywne książki. A jeżeli chodzi o stypendia dla studentów, to zostały obrąbane niemalże o połowę dla studentów. Dobrze studiujących i uczących się kasy brakuje. To jest horror. Żałosna jest ta uczelnia szczecińska. Do widzenia.
Taka opinia. Czekamy na kolejny uniwersytet. Przypomnijmy, mówi a propos tej działki, że zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego, funkcja mieszkalna, więc muszą sprzedać, bo po prostu mieszkań tam budować nie zamierzają, ale zarobić jak najbardziej. Czekamy na komentarze słuchaczy. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Teraz wybierzemy się do Urzędu Skarbowego numer 3 na Prawobrzeżu.
Moje imię Teresa, jestem mieszkanką Prawobrzeża. Postanowiłam dzisiaj pojechać do trzeciego urzędu skarbowego po informację, krótką informację. Więc weszłam puściutko, nikogo na sali nie ma, puściusieńko. Ani petentów, ani urzędników. No więc podeszłam do, na zewnątrz do okienka podawczego, pytam się, czy tam jest jakaś przerwa, czy coś, bo nikogo nie ma. Nie, nikt nie jest zapisany na wizytę. No więc panie mówią, mogą mnie zapisać. Ja mówię, no, ale ja teraz chcę tylko się dowiedzieć. Tak, tylko zapiszemy. No poprosimy dowód, dobrze, dam dowód, poprosimy numer telefonu, dam numer telefonu. Pani mówi, jeszcze tylko koleżanka wypisze karteczkę z wizytą, podaje mi i mówi o 10:30. Patrzę na zegarek 10:15. Ja mówię, za 15 minut? No tak, ale tam nikogo nie ma. Zabrałam się, wyszłam, jadę do pracy, po prostu nie mam czasu. Ale to dla mnie jest chore. Ani jednego urzędnika. Jeżeli nie ma umówionej wizyty, nie może jedna osoba dla takich jak ja. Przyszedł, zapytał, wyszedł. Fakt, stara jestem. No, ale czego jeszcze nie
wiem. Pozdrawiamy. Wie pani co, była pandemia i wtedy wprowadzono w urzędach skarbowych takie obostrzenia, że trzeba się umawiać na wizyty i my to rozumiemy. Czasem 15 minut to bardzo dużo. Zastanawiam się, czy po prostu nie była pani, mówiąc kolokwialnie, czołgana przez urzędników. Czy nie można było pani od razu wypisać godziny 10:15 czy 11:15, o której tam pani była, żeby panią obsłużono. Myślę sobie, że w ogóle czasem stwarzamy innym naszym obywatelom, współobywatelom trudności zupełnie niepotrzebnie. Można to było załatwić naszym zdaniem inaczej. Pytanie, czy jeżeli przyjdziemy z ulicy do Urzędu Skarbowego, jeżeli urzędnicy naprawdę mają wolne moce przerobowe, czy nie mogą od razu bez żadnego problemu przyjąć petentkę czy petenta i po sprawie. Więcej życzliwości i takiej otwartości na osoby, które przychodzą do nas, jako do pracowników urzędów, różnych firm, tak żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. To jest czas reakcji, 12:31, teraz ulica Potulicka, że są zastawiane chodniki, przyzwyczailiśmy się, ale pętla?
Dzień dobry, stała słuchaczka Radia Szczecin. Chcę państwa prosić o pomoc, bo wbicie głową w mur czasami najwytrwalszym się nudzi i chyba już nie mam siły dzwonić, pisać, pytać i czekać na odpowiedź. Chciałabym, żeby państwo w moim imieniu i myślę, że być może jeszcze paru mieszkańców dowiedzieli się w Urzędzie Miasta, nie wiem, w ZDITN, w tramwajach szczecińskich, czy każdy samochód ma prawo wjechać na pętlę tramwajową przy ulicy Potulickiej. Bo ja rozumiem, że jeżeli jest zakaz wjeżdżania i nie dotyczy służb, to te służby powinny być oznaczone jakimś światłem, najlepiej pomarańczowym. A w tej chwili to już jest jakaś wolna Amerykanka. Niby ktoś przyjeżdża sprzątać budynek na pętli tramwajowej, ale nie ma odpowiednich świateł i po prostu wszyscy sobie wjeżdżają jak chcą. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, na jakich zasadach, jak powinien być oznaczony samochód i kto może wjeżdżać na pętlę tramwajową. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, zerkniemy, przyjrzymy się temu problemowi. A teraz pytanie od nauczyciela. Wypłata.
Witam, Paweł Nauczyciel, dzwonię ze Szczecina. Mam do was jedno takie pytanie i chciałbym, żeby to było wyjaśnione. Jak to jest? My, nauczyciele, dostajemy wypłatę do pierwszego. Jeżeli pierwszy wypada w poniedziałek lub w niedzielę, dostajemy zawsze po pierwszym. Mamy w umowie do pierwszego. Urząd Miasta i Gminy dostają zawsze przed. Prosiłbym o wyjaśnienie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Zapytamy speców od prawa pracy. Nie wydaje się to na pierwszy rzut ucha sprawiedliwym. 12:34 i jeszcze wracamy do tematu masła, bo masło, jeżeli chodzi o cenę, zbliża się do 10 zł. Oczywiście w promocji jest tańsze i mówiłem wczoraj, że za Prawa i Sprawiedliwości też masło kosztowało około 10 zł. Uderz w stół, a nożyce...
Dzień dobry. Tutaj pan redaktor Wilczewski powiedział, że masło z Prawa i Sprawiedliwości też kosztowało 10 zł. Niestety, ale tak nie było. Nigdy tyle masło zapisu nie kosztowało. 8 zł to była góra i 8 zł to kosztowało takie irlandzkie masło w żółtym opakowaniu, a te polskie masła to były gdzieś tak po 7-7,50, a w promocji to można było dostać za 6. Także proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Druga sprawa, tak, to, że tutaj pan od producentów mleka pszczołowego powiedział, że masa jest drogie, bo jest mniej mleka produkowane w tam zachodnich krajach, w Ameryce i tego. A to znaczy, że co, że my masło produkujemy z zachodniego mleka, a nie od polskich krów? Dziękuję, do widzenia.
Nie, no właśnie produkujemy coraz więcej mleka, ale to mleko wysyłamy na zachód, a częściowo masło. No i po prostu jeżeli mleko wysyłamy na zachód, to mniej tego mleka jest u nas, a popyt na masło jest teraz przed świętami szczególnie duży, więc podwyższa się ceny i dzięki temu ten popyt na masło spada, a podaż też jest dosyć duża, ale jednak mniejsza w związku z tym, że z mleka, które nasze krowy tutaj dają, produkuje się albo mleko wysyłane, albo masło na zachód i w ten sposób ceny rosną. A co do tego, co ja powiedziałem. Szanowna pani, przede mną portal dlahandlu.pl i uwaga, rok 2022, lipiec, szalała inflacja, czasy Prawa i Sprawiedliwości, maksymalna cena w sklepach była 9,5 zł, czyli około 10 zł. 9,5 zł. Oczywiście bywały promocje 7,66 zł za trzy kostki. Tak, tak. A teraz jak to wygląda w listopadzie 2024 za czasów rządzenia Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań? Cena maksymalna 9,49, czyli 1,1. Tyle samo. 9,5 zł cena maksymalna. Oczywiście także można masło kupić taniej. I tak to wygląda. 12.36 od masła przechodzimy do fajerwerków, bo tu i ówdzie już słychać niestety te niekontrolowane wystrzały. No i wraz ze zbliżaniem się do Sylwestra i Nowego Roku będzie ich coraz więcej, a my od lat rozmawiamy na ten temat, aby zakazać, czy też nie zakazać tego strzelania, gdy chodzi o osoby prywatne w Sylwestra i Nowy Rok, bo cierpią i zwierzęta, i cierpią osoby chore, starsze, więc wydaje się, że jest to sensowna propozycja, ale nie dla wszystkich, bo zwolennicy tego strzelania mówią o tym, że raz w roku wolno i nie przesadzajmy. I kompromisową propozycję dotyczącą fajerwerków zaprezentował na naszej antenie kilka dni temu pan Marek Woch, ekspert Centrum Legislacji Federacji Przedsiębiorcy.pl. A propozycja jest taka. Otóż rozwiązaniem, które powinno zadowolić obrońców zwierząt i uratować branżę pirotechniczną przed upadkiem, mogłyby być strefy wolne od pirotechniki. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki wskazuje, że pomysł stref wzorowany jest na niemieckich doświadczeniach. Miasta takie jak Berlin, Hamburg, Monachium, Hanower, Brema czy Norymberga wprowadziły tak zwane zony, czyli strefy, w których zakazane jest korzystanie z fajerwerków przez użytkowników indywidualnych. I przy naszym telefonie witam panią Katarzynę Piekarską, posłankę Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącą klubu Koalicji w Sejmie, wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Praw Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak pani się odnosi do propozycji przedsiębiorcy.pl, tej federacji, żeby nie zakazywać używania tych fajerwerków, petard głośnych, szczególnie hukowych w całym kraju i wprowadzić w miastach takie zony, strefy, gdzie nie można by używać tego typu urządzeń?
Znaczy przede wszystkim widać, że projekty, które się pojawiły w Sejmie dotyczące zakazu używania fajerwerków,
bo mamy aż trzy.
Albo znacznego ograniczenia. No dobrze, że się pojawiły, bo branża zaczęła rozmawiać, zaczęła prezentować swoje propozycje. No to lepiej, bo każda propozycja to już jest krok naprzód. Ja przypomnę, że w naszym projekcie ustawy Koalicji Obywatelskiej jest zakaz tych najgłośniejszych, czyli oznaczonych jako F3, czyli są dopuszczalne te najbardziej popularne, które są znacznie bardziej ciche, czyli F2. Natomiast nie zgadzam się z stwierdzeniem, że branża upadnie, ponieważ nie zakazujemy absolutnie branży eventowej. W ogóle tam to nie jest dotknięte w projekcie. A ostatecznie, co do zasady, jest zakaz tych najgłośniejszych fajerwerków, ale to samorząd ostatecznie może odejść od tego zakazu. Podobne rozwiązanie jest w projekcie Lewicy, z tym, że tam samorząd o wszystkim decyduje, czyli co roku to samorząd będzie decydował, czy na terenie gminy, miasta, powiatu będzie można strzelać w Sylwestra, czy nie. I najdalej idący jest zakaz całkowity dla osób fizycznych, podkreślę, bo nie dla branży eventowej, wojska i innych podmiotów już bardziej profesjonalnych. Tam jest całkowity zakaz, ale też jest ta zasada, że gmina może odstąpić od tego zasady, od tej zasady, od tego zakazu. Bardzo chętnie porozmawiamy, żeby również z branżą. I tak jak mówię, cieszę się, że branża po raz pierwszy w ogóle zgłasza jakiekolwiek propozycje, ale to jest pewnie związane z tym, że no pojawiły się trzy projekty. Pod jednym, tym obywatelskim, podpisało się blisko pół miliona, czy ponad pół miliona obywateli. Więc wiadomo, że coś w tej materii musi się zmienić. Będzie wysłuchanie publiczne na pewno w styczniu dotyczące tych projektów, więc pewnie przedstawiciele branży się zjawią i też zaproponują. I to jest dobry kierunek. Możemy na ten temat po prostu rozmawiać. Możemy dochodzić do tego bardziej radykalnego rozwiązania przez kilka lat, poprzez właśnie te mniej restrykcyjne dla branży, ale że coś z tym trzeba zrobić, nie mam wątpliwości. Tym bardziej, że ja widziałam w internecie przy kilku miejscach, takich internetowych miejscach, gdzie w sklepach internetowych, gdzie można kupić fajerwerki, pojawiają się takie przyjazne dla zwierząt. I jest właśnie narysowany piesek albo kotek, ale to jest troszeczkę ściema, ponieważ jak zadzwoniłam, zapytałam się, co to znaczy ten przyjazny dla zwierząt, no to chodziło o to, że odpowiadano mi, że ja pytałam się, czy to nie jest F2 i F3, tylko co to jest w takim razie, ale odpowiadano, że po prostu one są trochę bardziej ciche, natomiast no nie są zupełnie bezgłośne, więc ale no widać, że coś się zmienia, że branża również zwraca uwagę na wielbicieli zwierząt, a także powiedzmy, że tak jak pan redaktor w wprowadzeniu zaznaczył, że to jest też kwestia ludzi starszych, ludzi w spektrum autyzmu, że również to są bardzo ciężkie przeżycia te fajerwerki i pamiętajmy, że to jest kilka minut, nawet nieraz krócej, półtorej minuty tych wystrzałów, natomiast no naszej zabawy, gdzie jak się odwrócimy i wrócimy do domu, to już nie pamiętamy, natomiast to rzeczywiście są to duże skutki takie no dla zwierząt, dla ludzi starszych, dla chorych dzieci.
Branża pirotechniczna podkreśla, że zatrudnia ponad 30 tysięcy osób i to przede wszystkim małe i średnie firmy rodzinne z wieloletnią tradycją. W 2023 sprzedała ponad 30 milionów produktów i miała niemal 9 milionów użytkowników kupujących jeden lub więcej z produktów. Szacuje się, że istnieje ponad 25 tysięcy przedsiębiorców związanych z branżą pirotechniczną, którzy wypracowują obroty na poziomie 700 milionów złotych, z których część zasila budżet państwa w postaci dodatków. Tak jak pani poseł powiedziała, będą konsultacje społeczne, będzie można zabrać głos, mamy trzy projekty.
I gorąco do tego zachęcam.
I to jest ustawa o ochronie zwierząt, prawda? I zmiany w tej ustawie. I teraz pytanie, bo rozmawiamy od właściwie dwóch lat z panią poseł, jak dobrze pamiętam, na temat tych projektów. I dlaczego to tyle trwa, że nie możemy, bo to jest taka pretensja. Dlaczego tak długo czekamy na te zmiany tych przepisów i nie możemy się doczekać? Bo w tym roku to też nie wejdzie, prawda? Przed tym Sylwestrem.
Czekają bardzo długo już na dobrą zmianę taką związaną z ich losem. I to niestety no, dzieje się z dużymi utrudnieniami. I mam nadzieję, że to już jest taki moment, że ta kadencja będzie kadencją, gdzie przyjmiemy rozwiązania. Tak jak mówię, w porozumieniu z różnymi branżami, których te zmiany dotyczą. No ale jednak dotyczące zwierząt, bo tak jak mówię, ludzie tego po prostu oczekują. We wszystkich badaniach pojawia się, że chcemy po prostu lepszego stosunku do zwierząt. I myślę, że te rozwiązania, które jednak dają ostateczną decyzję gminom, są takie, które no branża też powinna przyjąć, bo jeżeli na danym terenie ludzie nie chcą po prostu fajerwerków, no to po prostu nie powinno ich być. I tyle. Tym bardziej, że są piękne widowiska, światło, dźwięk laserowe, które nie budzą, które nie powodują tak daleko idących spustoszeń.
Jest sporo tych widowisk, światło i dźwięk, ale do nas dzwonią także osoby, które mówią, że ten raz w roku można sobie postrzelać, nie przesadzajmy, psu czy kotu można kilka dni wcześniej zacząć dawać leki uspokajające, oczywiście pod okiem weterynarza, no i wszystko będzie w porządku. Co pani na taki argument?
Znaczy ja rozumiem, tylko że proszę pamiętać, że w Polsce jest bezdomnych zwierząt kilkaset tysięcy, bo tak po prostu jest. W samych tylko schroniskach jest 130 tysięcy, ale nie liczy się organizacji domów tymczasowych, przytulisk gminnych i też tych zwierząt, które żyją po prostu na ulicy. I im nikt nie da tabletki, bo nie ma takiej możliwości. Nikt ich nie będzie przytulał, bo też takiej możliwości nie ma. Poza tym dotyczy to też dzikich zwierząt, bo to wszystko, te wszystkie wystrzały, które odbywają się poza miastami, to ich skutki dotyczą zwierząt, które, no dzikich zwierząt, ptactwa. Więc to no, nie jest tak, że no, czasami warto zrezygnować z zabawy, która może kosztować życie
i zdrowie. Tak jest przy naszym telefonie pan Tomasz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No słucham troszeczkę oburzony to, co mówi pani posłanka, bo mamy jeden, może dwa dni w roku, kiedy możemy sobie wystrzelić rakietę kolorową z dzieckiem, żeby sobie się pobawiło, ucieszyło. I nawet tego nam nie będzie można robić. Może niech pani posłanka się zajmie tematem na przykład odżywiania dzieci. Może zakażmy sprzedaży chipsów totalnie, Coca-Coli, innych takich produktów typu KFC, McDonald'y, które się otwierają w naszym województwie. Nawet pani posłanka o tym nie wie pewnie, bo nie jeździ. Może tym się zajmijmy, ale nie, no przecież to będzie strata dla budżetu.
Także czyli panie Tomku, uważa pan, że to jest temat zastępczy w pewien sposób, że ważniejsze są inne tematy? Jak no, chociażby dieta dzieci.
No, no nie oszukujmy się przecież, no jeżeli postrzelamy sobie przez jeden dzień w ciągu 365 czy 6 dni w roku, naprawdę te zwierzęta nie będą jakieś tam nie wiadomo jakie poszkodowane, czy osoby starsze. Przecież no było to strzelanie od kiedy pamiętam, od lat 80. Jakoś, nie wiem, no każdy przełknął, kto nie lubi, to nie strzela, kto lubi, to strzela, no i tyle, no.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No. Co pani na to?
Ja chętnie się odniosę, bo pan trochę mnie wywołał akurat z tematem, który też jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest profilaktyka, także związana z otyłością i wśród dzieci, i wśród ludzi dorosłych i w ogóle takim zdrowym trybem życia, ponieważ również otyłość, używki, niewłaściwe odżywianie sprzyja niestety sprzyja nowotworom, dlatego akurat tym też się zajmuję. Natomiast, no, znaczy ja ten głos rozumiem, tylko jest pytanie, czy dla tego, żeby pokazać, nie wiem, dziecku i wystrzelać rakiety, to nie jest tak, że zwierzęta nie giną, bo zwierzęta się gubią, zwierzęta też umierają i można zobaczyć na skutek właśnie strzelaniny, można zobaczyć internet po te media społecznościowe po Sylwestrze, gdzie są zdjęcia po prostu ptaków, które tej naszej zabawy po prostu nie przeżyły. I tak jak powiedział, no jest to raz do roku, przez pozostałe, bo w inny dzień to jest wykroczenie, to trzeba powiedzieć. I to nie przez dwa dni, a przez jeden. I jeżeli tak naprawdę możemy się obyć przez tyle dni, no to wydaje mi się, że, bo ja nie mówię, żeby nie świętować Sylwestra, ale można poszukiwać i o tym będę rozmawiała z branżą, żeby zostawić te najbardziej, dlatego my zrezygnowaliśmy tylko z tych najgłośniejszych fajerwerków, tych, które są bardziej ciche, a zatem powodują mniejsze spustoszenie. Nie zrezygnowaliśmy, tak? Nie ma w tym naszym projekcie Koalicji Obywatelskiej zakazu. A ostatecznie, tak jak mówię, jest to w rękach gminy, w rękach samorządu, który może zdecydować, że jednak te fajerwerki będą i to jest moim zdaniem najlepsze też rozwiązanie, że jest zakaz tych najgłośniejszych, ale ostatecznie wszystko jest w rękach gminy, czyli radnych, którzy sprawują swój mandat w imieniu mieszkańców danej
zobaczymy,
społeczności,
danego miasta i tak dalej. Który projekt przejdzie, który znajdzie poparcie wśród posłów?
Oczywiście ten bardziej kompromisowy wszystko na to wskazuje, a to, że branża chce rozmawiać, ja to przyjmuję.
Ale póki co mamy tę sytuację, jaką mamy, czyli w tym roku to strzelanie może się odbywać i apelujemy po prostu o to, żeby pamiętać o tych, którzy cierpią, o umiar. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
pani posłanka
bardzo.
Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Praw Zwierząt. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. A teraz porozmawiamy o ofiarności i o pomaganiu. Szlachetna paczka. Weekend cudów już przed nami. To ten weekend, kiedy to wolontariusze Szlachetnej Paczki jadą z darami dla rodzin. Przy naszym telefonie pani Paulina Łagiewka, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kiedy pisałem zapowiedź do audycji dzisiejszej, to 161 rodzin czekało jeszcze w Polsce na to, żeby znaleźli się darczyńcy, którzy zechcą je wspomóc. Teraz patrzę na państwa stronę, 122 rodziny, czyli z każdą godziną tych rodzin, które dostają wsparcie, przybywa i ubywa tych, które tego wsparcia nie mają. Czy jest pani optymistką? Wszystkie rodziny, myśli pani, do właśnie weekendu cudów najbliższego znajdą darczyńców?
Ja zawsze jestem optymistką, ponieważ w Szlachetnej Paczce działam około 7 lat i powiem szczerze, że nie było takiej edycji, podczas której pozostałaby nam rodzina, która nie znalazła swojego darczyńcy. Tak jak pan powiedział, z każdą godziną kolejna rodzina znajduje swojego darczyńcę, tych rodzin ubywa, jest ich coraz mniej do wyboru, dlatego też zachęcamy wszystkich państwa, ludzi dobrej woli, żeby zadzwonić do rodziny, do przyjaciół, do współpracowników z zakładów pracy, do zaprzyjaźnionych jakichś firm i zapytać, czy ktoś nie chciałby razem z państwem przygotować Szlachetnej Paczki dla rodziny. Tych rodzin zostało już bardzo niewiele. W naszym województwie została jeszcze jedna rodzina, której można by pomóc. Jest to rodzina poszkodowana w powodzi, którą można wybrać i przygotować dla niej dedykowaną pomoc. Wśród tych kluczowych potrzeb dla tej rodziny jest m.in. stół drewniany rozkładany z krzesłami, mikrofalówka, czy też krzesło do biurka obracane dla 7-letniej dziewczynki. To nie są zbyt duże potrzeby i pomimo tego, że jest to rodzina poszkodowana w powodzi, jest to rodzina z południa, nie trzeba będzie tam, nie ma obowiązku, żeby darczyńca tę paczkę tam dostarczał, żeby jechał tyle kilometrów. W Szczecinie działa tak zwany magazyn wspomagający powodziom. Tą paczkę będzie można dostarczyć tutaj w Szczecinie i wolontariusze już przewiozą ją bezpośrednio do potrzebującej rodziny.
Namawiamy naszych słuchaczy, żeby weszli na stronę Szlachetnej Paczki i znaleźli odpowiednie namiary, chociażby do pani Pauliny Łagiewki, koordynatora Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim i żeby pomóc. Ale jeżeli ta jedna rodzina, a myślę, że tak się stanie, no trzymam za to kciuki, znajdzie pomocników, no to są jeszcze rodziny w Polsce. Czy jeżeli chcemy pomóc, ale nie chcemy sami tej paczki tworzyć, to możemy wpłacić dla państwa pieniądze i państwo jako wolontariusze Szlachetnej Paczki zajmiecie się tym, żeby te wszystkie rodziny w skali całego kraju znalazły pomoc?
My jako wolontariusze takich pieniążków nie zbieramy. Generalnie rolą wolontariusza jest pośrednictwo pomiędzy darczyńcą a konkretną rodziną potrzebującą. Dlatego też zachęcam. Ja myślę, że tutaj nie ma czego się obawiać w przypadku, gdy ktoś chce pomóc. Może tak naprawdę wejść na tą stronę, której wspominamy, www.szlachetnapaczka.pl, dokonać wyboru rodziny. Jeżeli tak jak rozmawiamy, jest u nas w województwie tylko jedna rodzina. W sąsiednich województwach, w lubuskim mamy dwie rodziny. W pomorskim 11 rodzin jeszcze do wyboru. Najwięcej rodzin do wyboru mamy w tych województwach dolnośląskich, śląskich czy tych z południa Polski. Natomiast ja chciałam zachęcić wszystkich państwa do zrobienia takiej paczki, bo to nie jest naprawdę nic trudnego. A my tych wniosków, tak jak rozmawiamy, nie zbieramy, natomiast każdy z Państwa może zostać darczyńcą i przygotować choć drobną paczkę, tak jak powiedziałam, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną i sprawić, że święta zagoszczą w każdym domu.
Wolontariusze pieniędzy nie zbierają, ale na stronie Szlachetnej Paczki można wpłacić środki, chociażby bardzo prosto poprzez blik, prawda? I te pieniądze wtedy zostaną jednak spożytkowane dla tych potrzebujących rodzin, rozumiem?
Zgadza się, dokładnie. Istnieje taka forma, że jeżeli ktoś chciałby jednak dokonać takiej wpłaty, za pośrednictwem strony internetowej takiej wpłaty można dokonać.
Proszę powiedzieć najbardziej wzruszające zdarzenie, jakie pani pamięta związane ze Szlachetną Paczką z tych 7 lat pani pracy?
Jest to wydarzenie, które właściwie powtarzam w każdym wywiadzie, w każdej rozmowie, kiedy odwiedzałam wspaniałą rodzinę. Matka, samotna matka z dwójką dzieci, dziewczynka w wieku 12 lat i jej młodsza siostra w wieku 3 lat. Kiedy to zapytana dziewczynka 12-letnia o prezent, jaki sobie wymarzyła, powiedzmy pod choinkę, nie wymieniła żadnych zabawek, nie wymieniła telefonu, tableta czy czegoś, o czym marzą dzisiejsi nastolatkowie. Powiedziała, że chciałaby dostać w prezencie patelnię do naleśników, ponieważ jej młodsza siostra uwielbia naleśniki. To był czas, kiedy rzeczywiście stanęły mi łzy w oczach, bo to było najwspanialsze, co usłyszałam. Prezent, który miałby sprawić radość młodszej siostrze.
Jedna rodzina w Zachodniopomorskiem czeka na pomoc, w innych województwach jest ich więcej. Wszystkie informacje na stronie Szlachetnej Paczki i dobra ta informacja, że 16 883 rodziny już mają darczyńców. Czeka na tych darczyńców razem w Polsce 122 rodziny czekają. No trzymamy kciuki za ten weekend cudów, liczymy na otwarte serca naszych słuchaczy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Paulina Łagiewka, koordynator Szlachetnej Paczki województwa zachodniopomorskiego.
Dziękuję pięknie.
Pozdrawiamy, dziękujemy, przypominamy czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Czekamy na wszystkie maile, telefony. Za dziś dziękuję Krzysztof Kowalski i Janusz Wilczyński. Jutro po 12 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.